Zapowiadaliśmy od rana twoje przyjście. Dzień dobry, Jarosław Cymerman.
Dzień dobry.
Zastępca dyrektora do spraw artystycznych Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ale także związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Nasz ekspert od bardzo wielu spraw. Dzisiaj o dwóch chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Nieco później o pisaniu biografii Józefa Czechowicza. Pamiętam, że jak jakiś czas temu zaproponowałam ci takie cykliczne spotkania w sprawie pisania biografii, to zgodziłeś się natychmiast, a potem westchnąłeś jakoś tak ciężko. I wtedy zrozumiałam, że po prostu będzie cię to musiało mobilizować do pisania. Ale o tym sobie porozmawiamy później. Teraz o Teatrze Starym. Albowiem o tej porze, kilkanaście minut po 10:00, kreacje były już przygotowane 202 lata temu. Zastanawialiśmy się dzisiaj rano, w czym publiczność zjawiła się w teatrze. Może nam w tym pomożesz. Ja chciałabym sięgnąć do takiego tekstu, który na swoim profilu umieściłaś dwa lata temu. Gdybyśmy mieli w Lublinie obchodzić Miejski Dzień Teatru, to najlepszą datą byłby 20 października. To właśnie tego dnia, w 1822 roku, zagrano pierwszy spektakl w Teatrze przy Jezuickiej, czyli dzisiejszym Teatrze Starym, o czym doniosła kilka tygodni później Gazeta Warszawska. Gazeta Warszawska o nas pisała. To musiało być wydarzenie.
No było. Gazeta Warszawska jako jedna z takich nielicznych codziennych gazet wówczas wychodzących. Przypomnij mi, to było wtedy Królestwo Kongresowe, czyli w Królestwie Polskim. No miała korespondentów miastach, a Lublin był największym po Warszawie miastem Królestwa Kongresowego, więc siłą rzeczy pilnie obserwowano to, co się działo, a akurat kronika teatralna, czy w ogóle sam teatr jako zjawisko takie artystyczne i społeczne, było wtedy bardzo istotnym elementem życia miejskiego. To miejskiego, społecznego, bo akurat w Polsce to troszkę inaczej wyglądało, gdyż jak dobrze wiemy z historii, nasze mieszczaństwo było stosunkowo nieliczne i nie tak zamożne jak na przykład mieszczaństwo w zachodniej Europie. Stąd ta publiczność teatralna to w sporej części także była szlachta, ziemianie, wojsko, urzędnicy. No i jako teatr jako takie miejsce, gdzie te elity, nie tylko zresztą elity, gdzie w ogóle ludzie, mieszczanie, mieszkańcy miast i rejonów poszczególnych spotykali się, no był dosyć wysoko w takich rubrykach, jak na przykład przeglądamy taki pierwszy przewodnik po, jeden z ówczesnych przewodników po ówczesnym województwie lubelskim i są wymieniane poszczególne miasta, no to tam informacje o tym, czy w danym miejscu istnieje jakieś życie teatralne, są dosyć wysoko. To było dosyć istotne. To był ważny element znaczenia miasta, ważny element też takiego nie tylko prestiżu, ale też pewnego poziomu życia.
Ale z czym to się wiązało?
To się wiązało z tym, że teatr był wówczas praktycznie jedyną, tak dosyć powszechnie dostępną rozrywką widowiskową, taką, która jeszcze dodatkowo stanowiła stały element życia miasta. To znaczy ona była do dyspozycji w każdej, no może nie w każdej, ale dosyć często i w miarę regularnie. To gdybyśmy to tak trochę przełożyli na dzisiejsze realia, to trochę było tak, że w niektórych miastach była dostępna, na przykład można było serial oglądać w odstępach co jakiś czas.
Tak, serial jak teatralny.
Na przykład, ale tak jak mamy dzisiaj, na przykład oglądamy serial w telewizji, że musimy czekać na kolejny odcinek, a w niektórych miastach było to no, prawie że na żądanie, czyli każdego wieczoru można było pójść do teatru i takich miast w gruncie rzeczy wówczas na ziemiach polskich nie było zbyt wiele. To była Warszawa oczywiście, to był Kraków, to był Lwów, to był Poznań, to był Gdańsk, ale tam akurat w Gdańsku dominowało niemieckie życie teatralne. Ale także to było Wilno i to był właśnie Lublin, czyli jak widzimy, to jest grono dosyć takich znaczących miast. Więc pojawienie się w mieście Lublinie po kilkunastu latach przerwy na nowo stałego budynku teatralnego, do którego można było pójść, A chodzili do teatru nie tylko stali widzowie, mieszkańcy Lublina, ale także przyjezdni. To było miejsce, w którym poznawało się życie miasta. Znaczy, ktoś przyjeżdżał na przykład do Lublina w interesach i wybierał się do teatru po to, żeby może kogoś spotkać, może kogoś poznać, a może po prostu przyjrzeć się, co to jest za miasto, co to za ludzie, jakie tutaj da się interesy zrobić.
Scena z Ziemi Obiecanej w teatrze jest znakomitym przykładem na to, do czego służył teatr.
No właśnie, to jest coś takiego, co znakomicie to tam Wajda pokazał, Rejmont wcześniej opisał. Rejmont, przypomnij mi, był też człowiekiem teatru. On teatr znał nie tylko od strony widza, ale także od strony sceny. Więc on bardzo dobrze to rozumiał, ale to był właśnie, tym był teatr. I pojawienie się w Lublinie budynku teatralnego, odnowienie tej stałej obecności życia teatralnego, to pojawienie się adresu i co jeszcze ciekawsze, przetrwanie tego adresu przez ponad 200 lat, to wydaje mi się być wystarczający powód do tego, żebyśmy tego dnia świętowali, Dzień Teatru w Lublinie.
To właściwie... co należy zrobić, żeby świętować, żeby nie świętować tak jak wszyscy, odnotować to, rzecz jasna, ale także ustanowić taki dzień. Panie dyrektorze Karaputa, czy słyszy nas pan? Bo tu jest taki pomysł do zrobienia.
Tak, i to wydaje mi się być bardzo, bardzo ważne i łatwe do uzasadnienia, bo przypomnijmy, że ten Światowy Dzień Teatru, to on wcale nie jest jakoś obchodzony z okazji szczególnego dnia. To był dzień inauguracji Festiwalu Narodów w Paryżu. Wtedy, w latach 50. bodajże to się wydarzyło, to było rzeczywiście ważne wydarzenie, ale czy dla nas mające jakieś kluczowe znaczenie, w zasadzie trzeba troszkę, że tak powiem, poszukać w różnych źródłach, żeby się dowiedzieć, dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Teatru akurat pod koniec marca. Wydaje mi się, że no cóż, europejska stolica kultury może sobie pozwolić na własny dzień teatru.
Jestem za. Będziemy to, mam nadzieję, będziemy pilnować tego, żeby może sprawa nabrała kolorów. Co to była za premiera?
Nie wiemy. To jest tak, że Gazeta Warszawska opisała cały cykl spektakli, tam się które były wtedy zagrane. Wiemy, kto przyjechał. Przyjechał Karol Bauer. Karol Bauer, który był entreprenerem, czyli tak wówczas nazywano dyrektorów, szefów trup teatralnych, objazdowych, bo przez wiele, wiele lat Lublin był obsługiwany, mówiąc w cudzysłowie, przez objazdowe zespoły teatralne. One bardzo często się tutaj tworzyły, stąd wyjeżdżały w Polskę, albo tutaj się rozpadały, bo to także w każdym razie było takie miejsce fermentu teatralnego, ale Karol Bauer tutaj przyjechał. To jest też ciekawa dosyć postać. On niewiele w gruncie rzeczy o nim wiadomo, poza tym, że był z pochodzenia Sasem, czyli był niemieckiego pochodzenia. Prawdopodobnie był żołnierzem. Profesor Jarosław Komorowski w takiej swojej świetnej książce poświęconej życiu teatralnemu w XIX wieku, pod koniec XVIII i w XIX wieku na Podolu i Wołyniu, odnotował, że Karol Bauer był, pełniąc funkcję żołnierza, oficera służącego jednego z magnatów podolskich, zajmował się tam przygotowywaniem takich widowisk. Te widowiska to były wówczas najczęściej fajerwerki, pokazy ogni sztucznych, jakieś tego rodzaju wydarzenia, a prawdopodobnie przekwalifikował się na entreprenera i to, co też jest ciekawe, on zaczyna jako entreprener teatru niemieckojęzycznego. Tutaj też warto, i przyjeżdżał do Lublina także z niemieckim teatrem, z niemieckojęzycznym teatrem, bo trzeba pamiętać, że po trzecim rozbiorze Polski Lublin stał się częścią Cesarstwa Austriackiego, więc jakby wtedy rzeczywiście w tej pierwszej fali po rozbiorach była dosyć silna tendencja taka dążąca do germanizacji. Tutaj warto przypomnieć to, co robił Bogusławski we Lwowie, później w Poznaniu, jakby walcząc z tą germanizacją przy pomocy teatru. Tutaj Karol Bauer zajął się tworzeniem teatru po niemiecku, ale dosyć szybko przerzucił się na teatr polski i stał się bardzo rzutkim i bardzo ważnym entreprenerem z tych teatrów prowincjonalnych właśnie w latach 20. On odwiedzał Lublin wielokrotnie, bywał w nim przed i po tym otwarciu teatru przy Jezuickiej. Grywał w innych salach teatralnych, prawdopodobnie w Pałacu Parysów, bo chyba to było takie, czy w Domu Wrońskich na Żmigrodzie, bo to były takie dwa miejsca teatralne, które pomiędzy pożarem komedialni na Korcach, a właśnie wybudowaniem teatru przy Jezuickiej stanowiły takie centrum życia teatralnego w Lublinie. Ale wtedy przyjechał i zagrał. I to też jest dosyć ważna rzecz i warto o tym pamiętać, że w gruncie rzeczy ta inauguracja, ona nie miała szczególnie uroczystego charakteru. Dlatego, że budynek był niewykończony. On po prostu zagrał na budowie. Łukasz Rodakiewicz i jego teść Kacper Drewnowski, którzy wybudowali ten gmach. I to wcale nie tak, jak mówi piękna legenda, w którą chcielibyśmy wierzyć, że z miłości do żony, młodziutkiej zresztą żony Łukasza Rodakiewicza, która miała takie marzenie o zostaniu aktorką.
Nie wiem, czy chcę tego słuchać. Tak bardzo wierzyłam w tę legendę, ale trudno. Niech prawda zatriumfuje.
No niestety chodziło po prostu prawdopodobnie o pieniądze. Zresztą Drewnowski kupił spore działki które w Lublinie. To były w sporej części... No, w jej najlepszym stanie kamienice, które od rynku do właśnie ulicy Jezuickiej, taki pas ziemi, tak jak mówiąc dzisiejszym językiem, tak mniej więcej od Mandragory właśnie do Teatru Starego, tam gdzie jest też ogródek, dawno ogródek gramofonu, to była spora parcela. I co jest ciekawe, Drewnowski miał ambicje, żeby do tego teatru wchodziło się od rynku. Czyli żeby było tak jak w porządnych, że tak się wyrażę, miastach Europy, czyli że teatr jest tym w centralnym miejscu ówczesnego życia społecznego. To się nie udało zrobić i wybudował na właśnie takich miejscu dwóch zrujnowanych kamienic u zbiegu właśnie ulicy Dominikańskiej i Jezuickiej, wybudował ten gmach. I on go zaczął, Łukasz Rodakiewicz, który był geometrą i miał pewne doświadczenia także w budowlance, ale także był oficerem napoleońskim, jednym z adiutantów, więc bodajże księcia Józefa Poniatowskiego, więc to był bardzo, bardzo, to był też człowiek o bardzo wielu jakby aktywnościach i bardzo też rzutki. No i zaczęli to budować wiosną, a już jesienią pojawiły się tam pierwsze spektakle. Także jak sobie próbuję wyobrazić te kreacje, to mogło być z tym różnie, bo tam mogło gdzieś jeszcze wapno, mógłby gdzieś tynk niedoschnięty, gdzieś jakiś kawałek rusztowania. I jednocześnie w ten sposób też zaczęła się bardzo długa i ważna w Lublinie tradycja funkcjonowania teatru w budowie. To znaczy teatrem, tak pół żartem, pół serio. No i tak Rodakiewicz, tylko 2 lata ten teatr był w budowie, bo on jakby tak naprawdę taką uroczystą inaugurację to dopiero 200 lat temu. Dopiero 200 lat później, przepraszam, 2 lata później się odbyła, czyli teraz byśmy mogli obchodzić kolejne 200-lecie w 1824 roku, bo on był wtedy wstępnie wykończony. Później jeszcze poprawiano. W 1827 roku okazało się, że są pewne istotne usterki. Później jeszcze wielokrotnie przebudowywano, ale przez 2 lata ten teatr funkcjonował jeszcze tak trochę pewnie jak w dzisiejszych czasach to nadzór budowlany by nie dopuścił do tego, żeby tam odbywały się spektakle. Zresztą analogicznie, tak nawiasem mówiąc, to teatr imienia Juliusza Osterwy też jest budynkiem niedokończonym. On też był oddany tak trochę szybciej niż powinien i też jest jedno skrzydło niedokończone. Nie wspomnę już o najsłynniejszym teatrze w budowie, który już chyba wszyscy pamiętamy.
Takie 2 refleksje. Po pierwsze, że teatr stary ma szczęście do otwarć i do rocznic. Przecież niedawno też świętowaliśmy rocznicy otwarcia. A druga taka, że powiedziałeś, że nie chodziło o miłość w budowie tego teatru, tylko o pieniądze. Cóż to były za czasy, że otwierało się teatry dla zysku?
Tak, otwierało się, to ciekawe, bo zaczęło się od chęci zysku, a skończyło na miłości. To znaczy w tym sensie, że ten teatr by nie przetrwał tyle lat, gdyby nie naprawdę niesamowita pasja właścicieli. To jest tak, że córka Łukasza Rodakiewicza, Julia Makowska, która wyszła za mąż za właśnie Romualda Makowskiego i tworzyła ten teatr przez wiele, wiele lat i w zasadzie ten teatr był w posiadaniu tak formalnie to chyba nawet do lat 50. XX wieku. I pomimo rozmaitych perypetii, pomimo zmian, ogromnych zmian w mieście, w kulturze, w społeczeństwie, w polityce, to ten teatr cały czas trwał. I on wcale nie, okazało się, że on nie przynosił zysków, tak jak się spodziewano. Ale jednocześnie ten sposób funkcjonowania zapewnił pewną trwałość. To znaczy to, że on był w rękach jednej rodziny, to, że on nie przechodził z rąk do rąk, to, że w zasadzie nie było nigdy takich poważnych planów, żeby coś z nim zrobić innego. Na przykład pierwszy budynek Teatru Narodowego w Warszawie został zamieniony na Arsenał i Koszary, teatr przy Placu Krasińskich, więc różne były losy budynków teatralnych i w tym również tak ważnego jak właśnie ten budynek warszawski. Tymczasem tutaj dzięki temu, że to była jedna rodzina, że to było taka, że istniała taka silna świadomość, że to jest rodzaj pewnego dziedzictwa, to ten teatr, owszem, miał bardzo rozmaite momenty w swojej historii. On zaczynał jako najważniejsza scena w mieście, był taką do 1886 roku. Później rzeczywiście pojawił się bardzo taki duży kryzys po otwarciu teatru przy ulicy ówczesnej Namiestnikowskiej, czyli dzisiejszego teatru imienia Juliusza Osterwy. No, porównajmy te dwa budynki, zobaczmy, co mógł czuć taki przeciętny widz teatralny, kiedy wchodził do ciasnego, niewielkiego holu, dusznej, ma niewielkiej salki i nagle wchodził do sali, no, jak na ówczesne warunki, ogromnej tego westybulu, tego holu przy wejściu, prawda, piękna sala, pięknie oświetlona na nowo, z nowoczesną aparaturą, do wentylacji, do innych jakby technicznych też udogodnień. No to siłą rzeczy tam ten teatr trochę podupadł. Też charakterystyczne, wówczas jeden z właścicieli wręcz ogłosił, że sprzedaje teatr gminie żydowskiej na synagogę. Nie wiemy, czy on rzeczywiście chciał to zrobić, czy był to rodzaj takiego zmobilizowania Lublinian, żeby jeszcze na nowo gdzieś się wokół tej sceny zaczęli spotykać. No nie doszło do tego, za to powstało tam kino. To też jest ogromna część historii tego budynku, właśnie działalność kinowa. Ale jeszcze do lat 40. w zasadzie na przemian z działalnością teatralną. Także bardzo istotny element, bardzo istotny, w zasadzie niestety ciągle za mało znany i rozpropagowany, czyli funkcjonowanie w tym budynku sceny żydowskiej. W latach 20. Jakub Waksman w zasadzie był stałym dzierżawcą, to entrepreneur żydowski, który sprowadzał do Lublina jedne z najciekawszych teatrów grających w jidysz w ogóle w naszej części Europy, sprowadzał tam i te spektakle były tam grane. No ze względu na język i to, że było to adresowane do lubelskich Żydów, to stosunkowo słabo jest znany repertuar. On dopiero w tej chwili jest rozpoznawany. To odsyłam do publikacji przede wszystkim Piotra Nazaruka czy Adama Kopciowskiego, którzy o tym pisali i dają taki, te ich, że tak powiem, te ich teksty pokazują, jak ciekawe, jak ważne było to życie teatralne, właśnie żydowskie. Plus jeszcze, że ten teatr, chcąc utrzymać budynek, także otwierali się na mniej, że tak powiem, wybrednych widzów. I były tam pokazy cyrkowe, były walki zapaśników czy bokserów. Było to coś, co można by nazwać takim centrum rozrywki miasta Lublina. Na jego miarę, na jego potrzeby, do czasu, aż Lublin nie wyrósł z tego. Natomiast dobrze się, bardzo się cieszę, bo ja pamiętam, kiedy przyjechałem do Lublina w 1994 roku. Przyjechałem może tak mieszkać tu i studiować, więc zacząłem to miasto poznawać trochę lepiej niż tylko taki kilkudniowy turysta i gość. To ten budynek zawsze było mi bardzo, bardzo przykro. I też takie mam osobiste doświadczenie, jak w dniu, kiedy mojej obrony doktoratu, profesor Dobrochna Ratajczakowa, która jest jedną z najwybitniejszych historyczek teatru w Polsce, w tym także autorką znakomitej książki o przestrzeni teatralnej. Tak się złożyło, że ona przy tej okazji była pierwszy raz w Lublinie. Myśmy jej pokazali dwa miejsca, bo tyle było czasu. Teatr Stary, który wówczas wyglądał koszmarnie, i kaplicę Świętej Trójcy na zamku. Na każdym innym oczywiście kaplica Świętej Trójcy by zrobiła większe wrażenie. Natomiast pani profesor, jak weszła do tego wypalonego wówczas gmachu z ogromnymi dziurami, z cegłami walającymi się, z tymi resztkami oryginalnej przecież stolarki, która wtedy tam była zachowana, to jak później opowiadała moja promotorka, profesor Żywuska, która z nią spędziła całą noc, mówi, nie dała mi całą noc spać. Ona mówiła, jak wy możecie dopuścić, żeby taka perełka była w takim stanie? Przecież czy wy wiecie, co wy macie? I bardzo się cieszę, że niecałe 10 lat później ta perełka zaczęła na nowo żyć i zaczęła być, zyskała, że tak powiem, odpowiednią oprawę.
Nie ma argumentu przeciw temu, żebyśmy 20 października obchodzili w Lublinie Miejski Dzień Teatru.
Nie ma.
Jarosław Zimmermann. Za chwilę wracamy do rozmowy, choć już na zupełnie inny temat.